Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy ponownie. No i cóż, będziemy chyba kontynuowali tę naszą historię wojen rodów, przykładów agresji.
Przemocy.
Przemocy. Wojen. No i też mówiłeś, że będzie jakaś klątwa.
Tak, będzie także klątwa. Proszę Państwa, no mówiliśmy wiele o przywarach naszych przodków XVIII-wiecznych. To są te czasy kompletnego rozprzężenia, anarchii w państwie, braku jakiejś władzy centralnej, strasznego wyzysku chłopów. No ale też takiego rozluźnienia obyczajów.
No ale mówiliśmy przede wszystkim o tej magnaterii, czyli o tych najważniejszych,
tak,
najbogatszych,
ale
a
no
teraz
tak.
Podejdziemy piętro niżej.
Ale to dotyczyło również szlachty, mieszczan. Jakby pewne popsucie obyczajów było powszechne. Myślę tutaj na przykład o takim straszliwym pijaństwie, które wtedy było wszechobecne. Ale nie tylko. Przecież to są czasy straszliwego hazardu. Tej strasznej gry faraona, która powodowała, że bogaci młodzieńcy na przykład wyzbywali się całych fortun rodzinnych. W jedną noc przegrywali wieś, dwie wsie, proszę bardzo. No ale dochodzi jeszcze jeden element. O tym mówimy mało, a trzeba to koniecznie podkreślić. To jest pieniactwo. Mówiliśmy sporo o sądach, o tych trybunałach, o tym, jak tam przekupywano tych patronów, tych sędziów jakimiś tam wziątkami i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak się działo? No również dlatego, że cała szlachta się ze sobą nawzajem procesowała. To było powszechne, to było takie przekleństwo tych czasów. Nie było właściwie majątku, nie było dziedzica, posesora tego majątku, który by nie wchodził w jakieś nieustające procesy z innymi. A nawet jeżeli był spokojnym człowiekiem i nie miał takich skłonności, to i tak był pozywany, bo jego sąsiedzi go pozywali. To pieniactwo było jednym z nieszczęść tamtych czasów. Pienia, jak to ładnie nazywa Kajetan Koźmian. Przyznam, że nie spotkałem takiej formy tego słowa nigdzie indziej, no ale u niego spotkałem. W swoich bezcennych pamiętnikach Kajetan Koźmian opisuje coś, co powinno być niezwykle wiarygodne, bo opisuje historię swojej własnej rodziny. Ja przypomnę, że ojciec Kajetana Koźmiana to już jest koniec XVIII wieku, okres rozbiorów. I krótko przed rozbiorami. Ojciec Koźmiana jest bardzo bogatym szlachcicem. On sam zajmuje różne wysokie funkcje, ma urzędy, działa na sejmikach, również się procesuje, tak jak oni wszyscy. Natomiast matka Kajetana Koźmiana była z domu Kiełczewska. No i cała ta opowieść, którą chciałbym Państwu dzisiaj powtórzyć z pewnymi komentarzami, dotyczy właśnie rodu Skarbków Kiełczewskich. To była taka można rodzina z Lubelszczyzny, z tamtych stron. No, w ogóle Koźmian był związany przede wszystkim właśnie z Lubelszczyzną. Natomiast wstęp do tej historii już trochę powoduje, że ciarki po plecach chodzą. Pozwolisz, Konradzie, że zacytuję pamiętniki Koźmiana.
Słuchamy.
Nie znam poszczególe annales domowego życia tych rodzin, a po twarzą lub obmową pisać nie chcę. Były zapewne pomiędzy nimi z czystości obyczaju znane, lecz ileż było, i to powszechniej, takich, co mimo pozornej surowości, pobożności aż do fanatyzmu posuniętej, groźnej nad dziećmi straży, w łonie swoim żywiły najbezecniejszą rozpustę i rozpasanie rządz cielesnych. Brzmi to bardzo mocno. W innym miejscu pisze o tym Kajetan Koźmian, jak to na skutek właśnie tego rozpasania krew się mieszała i ta dobra krew szlachecka wchodziła w lud przez te pokojówki, mamki, służebnice, no domyślamy
ale
się.
Ale to tylko dla zdrowia krwi.
No wiesz, to względne, tak? Czasami można spotkać takie komentarze, że zdarzało się na odwrót, czyli jakaś chutliwa dziedziczka miała swoich faworytów wśród krzepkich fornali, czy tam jakichś innych lokajów, no i tym samym jakby ta taka już stara krew szlachecka się wzmacniała.
No, no właśnie, no, nowym czyli źródłem. W obie strony.
Ale dzisiaj, proszę Państwa, nie o tym. To jest no, taki komentarz w ogóle do czasów. Natomiast to nas dzisiaj interesuje, to jest właśnie pieniactwo. I wszystko zaczyna się, proszę Państwa, hen, gdzieś tam jeszcze, tutaj tego nie precyzuje w gruncie rzeczy Kajetan Koźmian, natomiast zaczyna się to gdzieś tam w XVI-XVII wieku. Posłuchajmy. Późny potomek owego skarbka herbu Habdank, już się nazywający od wsi swojej dziedzicznej Kiełczewskim, poróżniwszy się z plebanem wilkołaskim o dziesięcinę wytyczną, niepohamowany w gniewie i zemście, znajdując się na nabożeństwie w parafialnym kościele i idąc za procesją, plebana celebrującego i niosącego w ręku swoim monstrancję, uderzył czekanem w głowę i skrwawił, przez co popadł w klątwę kościelną. No, wiesz, Konradzie.
Miała być klątwa i jest.
Mówiliśmy o tym całkiem niedawno. Ja ci przypomnę, co spowodowało po całej serii różnych występków, tak? Co dopiero spowodowało reakcję na różne przestępstwa Marcina Radziwiłła? No, zamach na księdza, tak?
No
zamach na księdza. Tu też mamy zamach na księdza, na dodatek wyjątkowo drastyczny, bo w trakcie mszy od tyłu na plebana niosącego monstrancję, czyli świętość. Niestety Kajetan Koźmian nie pisze, czy skrwawił, czy to znaczy, że zabił, czy tylko ciężko ranił. No, czekan to jest potężne narzędzie.
No, raczej to pierwsze, myślę.
Wojenne. Tak czy inaczej był to występek no, jakby niemożliwy do darowania, a zwracam uwagę, że on się poróżnił o dziesięcinę, tak? Czyli no, to był taki typowy konflikt, no nie o miedzę, tak? O pieniądze, o zamiedzę, można powiedzieć. No ale to był właśnie taki typowy konflikt, który bardzo często kończył się w sądzie. Tylko, że tu jest pewien problem, bo inna była jurysdykcja cywilna dla szlachty, inna, kiedy w sprawę był zamieszany Kościół. Kościół miał swoją własną jurysdykcję i szlachta na ogół przegrywała tego typu procesy. Stąd ta wściekłość tego Kiełczewskiego, stąd ten akt przemocy. No, domyślamy się, że nie mogło to się dobrze skończyć. Musiał się udać na jakieś tam pielgrzymki, pokuty, żeby się spod tej klątwy kościelnej wyczołgać. Ten Kiełczewski obiecał ufundować kościół i zrobił to. Ufundował kościół i jakby od strony kościelnej mu to darowano. Ale lud uważał, odtąd wrosło przekonanie w lud i to przekonanie wraz z całym zdarzeniem aż do moich czasów tradycja z ust do ust podała, że chociaż papież uwolnił winowajcę, Bóg przeklął imię skarbków kiełczewskich, że im się wieść nie będzie, iż że w województwie lubelskim na żebrzących potomkach skończy się i zupełnie wygaśnie. Niestety spełniło się wszystko w moich oczach. Tu możemy oczywiście zapytać dobrze Koźmiana, dlaczego to tak długo trwało, tak? Czyli to minęło dobre, no tak delikatnie licząc 150 lat, zanim ten ród Kiełczewskich upadł, a pomiędzy tym atakiem na księdza, a tym upadkiem rodu Kiełczewskich, no to był jeszcze taki czas, kiedy ten ród właśnie bardzo urósł. I tu, proszę Państwa, dochodzimy do bardzo, bardzo ciekawych wydarzeń, o których trzeba koniecznie opowiedzieć, a mianowicie jest druga połowa XVII wieku. Mówiąc już tak zupełnie ściśle, chodzi o rok 1659. Kończy się już potop. Przypomnę, że w 60 roku będzie pokój oliwski i na Sejmie zostaje uchwalona uchwalone nowe prawo, bardzo drastyczne w gruncie rzeczy, które jakby ma psychologiczne podłoże niewątpliwie w tych latach potopu. Kiedy to społeczeństwo szlacheckie uznało, że tak zwani innowiercy są współwinnymi tego, co się stało. Tak? Rzeczywiście, to prawda, że szlachta protestancka współpracowała z okupantem.
No i to masowo, był fakt.
Masowo współpracowała z okupantem szwedzkim, czasami się wręcz wysługiwali Szwedom. Byli tacy, którzy za to przypłacili głową. Robili to dlatego, że mieli poczucie jakby, że nie mają pełnych praw, że są obywatelami drugiej kategorii. Więc mieli nadzieję, że wraz ze zmianą króla na króla protestanckiego również ich pozycja się poprawi. Bardzo proste w gruncie rzeczy motywacje, można powiedzieć, że takie elementarne.
Proste i logiczne.
No i co się dzieje? No, Jan Kazimierz chcąc, no, z jednej strony dążąc do pewnej sprawiedliwości, z drugiej strony chcąc, powiedzielibyśmy dzisiaj, zyskać punkty u społeczności szlacheckiej, godzi się na taką ustawę nakazującą wypędzenie z kraju, podkreślam, wypędzenie z Rzeczypospolitej Arian. Arianie, no, to był taki kościół, czy może wtedy uważano, że sekta, taki kościół, który nie był tolerowany ani przez katolików, ani prawdopodobnie przez protestantów. Arianie byli znienawidzeni i zdecydowano o ich wypędzeniu. Oni dostali tam 2 czy 3 lata na to, żeby pozbyć się swoich majątków i musieli się wynosić albo przejść na katolicyzm. Oczywiście mieli takie wyjście. No i ważną postacią bardzo w tym lubelskim regionie był Zbigniew Gorajski, kasztelan chełmski. To był taki autentyczny przywódca wspólnoty. No i tu się zaczynają problemy, bo Koźmian pisze o nim jako o przywódcy Arian, tak? Czyli tej wspólnoty, która właśnie została skazana na wypędzenie z kraju. I że w związku z tym kasztelan chełmski musiał się pozbyć swojego bogatego dziedzictwa, a miał on takie dobra jak Goraj, Biłgoraj, bo to były dwie różne miejscowości, Strzyżowice, Bystrzyca, Osmolice, Prawiednik i tak dalej, i tak dalej. To była taka fortuna właściwie magnacka, można powiedzieć. I on ma teraz 2 lata na to, żeby się tego pozbyć. Oczywiście nie było szansy na to, żeby korzystnie takie dobra sprzedać. Tutaj ewentualni kupcy czyhali na okazję. Byli gotowi kupić, ale za powiedzmy 1/4, 1/5 ceny. No i kasztelan chełmski, który pozostawał w ogromnej przyjaźni z jednym właśnie z kiełczewskich, Remigianem, mówi mu tak. Bierz te dobra, kupuj te dobra. Ja ci ufam, że mi dotrzymasz słowa. Podzielę ci dług na część i lata. Nie opuszczaj sposobności wzmożenia się. Masz kilku synów, te dobra więcej warte. Ja ci je prawie za połowę ceny sprzedam. Gospodaruj, pszenicę spławiaj do Gdańska. Co weźmiesz za nią? Niech to będzie moje, póki się nie skitujemy. No i tak się, proszę państwa, stało. Czyli Remigian Kiełczewski, który już wcześniej był bogaty, to był szlachcic całą gębą, zakupił część tych dóbr Gorajskiego za niewielką sumę, no plus te dochody ze spławu do Gdańska.
Tak? No tak.
Nawiasem mówiąc, Gdańsk właśnie, kiedy mowa jest o ekonomii, o jakichś zyskach, to bardzo często się Gdańsk pojawia. W ten sposób rodzina Kiełczewskich bardzo urosła, a jak to zostało powiedziane wcześniej, Remigian miał 5 synów, tak? Więc miał między kogo tę fortunę dzielić. Do tej pory wszystko się zgadza, poza niestety bardzo istotnymi szczegółami. To wszystko, co ja powiedziałem, to pisze Koźmian. No ale sprawdziłem sobie w różnych uczonych księgach, jak to było naprawdę, no i trochę to się nie zgadza. Czyli krótko mówiąc, kasztelan chełmski Zbigniew Gorajski, wybitny przywódca innowierców, umarł w roku 1655, a więc w pierwszym roku potopu, 4 lata przed uchwaleniem tej tej ustawy. Poza tym, i to jest najważniejsze, on nie był arianinem. On był ewangelikiem reformowanym. Oczywiście ich też społeczność szlachecka nie lubiła, no ale byli tolerowani, a arianie właściwie nie byli tolerowani. Więc nie do końca wiemy, jak to się stało, że te dobra przeszły od gorajskich na kiełczeski, bo przeszły, to wiemy na pewno. Tutaj jest mowa na przykład o Bystrzycy. Bystrzyca to takie miasteczko, wówczas miasteczko niedaleko Lublina, obecnie chyba duża wieś, nad rzeką o nazwie również Bystrzyca, gdzie stał całkiem okazały zamek. To było taka jakby centrum tych dóbr, najpierw gorajskich, a potem kiełczeskich. Czyli krótko mówiąc, Kiełczescy weszli w te dobra. Tutaj Koźmian wie, co mówi, bo jego ojciec finalnie już tam wiele, wiele dziesiątków lat później był właścicielem połowy tego zamku. Dlaczego połowy?
Dlaczego połowy właśnie, to rodzi się
no
pytanie.
To właśnie posłuchaj, bo tu dochodzimy do najciekawszego.
Zaczyna mi to przypominać zemstę, Fredry.
No to zaraz się przekonasz. Tutaj uderza mnie pewien kontrast, tak? Tak jak ten Gorajski z Kiełczewskim, sąsiedzi, żyli w wielkiej przyjaźni, mimo że Gorajski był panem, no kasztelan chełmski to był przecież senator, to był członek elity krajowej, a Kiełczewscy to nie wyrastali ponad te urzędy takie powiatowe. No niemniej była przyjaźń, było wzajemne zaufanie, skoro te dobra zostały sprzedane niejako w ratach, tak? W ratach, na spłaty, a nie za gotówkę. Tymczasem, kiedy Remigian zmarł, okazało się, że jego spadkobiercy, tutaj absolutnie do tych pięknych wzorów przyjaźni sąsiedzkiej nie pasują, mimo że są rodzonymi braćmi. Przypominam, było 5 braci i jeszcze siostry. Trzeba było ten majątek podzielić. Ten majątek był oczywiście spory, było co dzielić. Tylko że logika podpowiada, i na ogół tak robiono, żeby to było jasne, w tego typu sytuacjach, że próbuje się całą tę schedę podzielić na mniej więcej równe działy. Czasami, jeżeli tam czyjaś wioska była na przykład mniejsza, skromniejsza, no to ten dostawał jeszcze jakąś gotówkę, jeszcze jakieś pieniądze. Po czym jako pierwszy wybierał sobie dział najmłodszy. No bo zawsze było to ryzyko, że ci najmłodsi będą pokrzywdzeni, tak? Czyli najmłodszy jako pierwszy wybierał z 5 istniejących działów. Tymczasem ci poszli od samego początku na bardzo ostry konflikt. Czyli zrobili coś, co się zawsze źle kończyło. Czyli jak mieliśmy jedną wieś, na przykład Bystrzycę, to tę wieś dzielono na 5 kawałków, tak? Czyli każdy z nich miał po kawałku, tak, ale żaden nie był takim prawdziwym panem na swoim. No i zaczęły się dziać po prostu rzeczy straszne. Żaden nie chciał przyjąć spłaty. Każdy żądał równego działu ziemi. Musieli więc krajać wioski, jedne upcinać, ubożyć dla dodatku drugim. Bez względu więc na położenie, na rodzaj lepszości lub podłości ziemi, na obfitość lub niedostatek lasów, więcej zwyczajem i mniemaniem owego wieku, bacząc na intraty w gotowiźnie, jak na intratę z ziemi, która podówczas lichą wartość miała. Szukając równości, właśnie ten dział zrobili najnierówniejszym, kalecząc odrywkami. Czym otworzyli źródło wiecznych kłótni, nienawiści, najazdów, póki dekreta sądowe końca im nie położyły i stąd to została pamiątka tego nierozsądnego działu, że nie mogąc nim zmienić parafii kościelnych, niejedna z tych wsi do kilku kościołów dziesięciny opłaca, jak na przykład Scheda Bystrzycka, przez nas posiadana, do Bychawki, do Wilkołaza, do Czerniejewa, do Zębożyc. Ale najtrudniej było tych braci ugodzić, który ma z nich posiadać zamek, czyli fortecę.
No tak.
No i tu dochodzimy, Konradzie, do tego zamku w Bystrzycy, który został podzielony na pół.
Tak? No ciekawe, czy Fredro się inspirował tą historią.
Posłuchaj, co było dalej. I tych dwóch braci tam siedziało w tym zamku, No i straszliwie zupełnie się kłócili. Kufry papierów zostawione następcom, do których te dobra przeszły, świadczą gorszące sceny, najazdy, gwałty, zabory, których się ci bracia dopuszczali do tego stopnia, iż na środku dziedzińca tego zamku rosła ogromna lipa, pod którą umieszczona była ławka do siedzenia. Brat jeden drugiemu bratu zabraniał bez siebie pod nią siadać i używać cienia, gdy który samotnie siadł, brat do niego z okna zamku drobnym śrutem strzelał.
No i tak kończy się przynajmniej częściowo ta historia. A kto na tym zyskał, to myślę, opowiemy już o tym
ona
za tydzień.
Ona się dopiero zaczyna, Konrad.
Właśnie. A kto chce posłuchać, jak się zaczyna? No oczywiście na stronie internetowej Radia Gdańsk, zakładka audycje. Zapraszamy.